Telefonicznym gościem Radia Doksa jest Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Gwałt na demokracji, czarny dzień dla polskiego parlamentaryzmu to tylko niektóre określenia tego, co wczoraj w Sejmie się wydarzyło. Panie pośle, a z pana perspektywy, co wczoraj w Sejmie się wydarzyło?
No raczej przed Sejmem, bo rzeczywiście atak na posła Konfederacji pana Sośnierza ze strony tych wszystkich, którzy protestowali za namową i TVN-u i Gazety Wyborczej, atak fizyczny, atak słowny, pokaz niebywałej agresji wobec przedstawiciela narodu polskiego jest absolutnie czymś, co cała klasa polityczna, wszyscy politycy, wszystkie media powinny potępić.
To już
kolejne
później,
granice,
panie pośle, przed Sejmem. Natomiast to, co wcześniej działo się w Sejmie, bo te określenia, które przytoczyłam, to raczej opis tego, co działo się w Sejmie.
No mamy sytuację oczywiście kuriozalną, ponieważ Platforma Obywatelska, partia Donalda Tuska, partia Rafała Trzaskowskiego zbiera podpisy pod likwidacją TVP Info. Chce wyrzucać dziennikarzy, mediów publicznych, likwidować takie ośrodki jak TVP Opole, a z drugiej strony pod płaszczykiem rzekomej obrony wolności słowa atakuje polski rząd, atakuje prawicę za to, że podejmujemy próbę uregulowania i doprecyzowania przepisów, które faktycznie obowiązują od 1992 roku. Chodzi oczywiście o przepisy ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, które wprost stanowią, że każdy właściciel i podmiot, który jest właścicielem koncesji na nadawanie programów telewizyjnych, musi mieć akcjonariat lub udziały w pochodzące z państwa działającego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I dzisiaj jest sytuacja taka, że jedna ze stacji, koncern TVN, faktycznie ma swojego właściciela w postaci spółki zarejestrowanej na lotnisku w Amsterdamie, która zatrudnia jedną osobę i której akcjonariat cały czas może być z punktu widzenia polskiego państwa zmieniany dowolnie, bo jest to obchodzenie polskich przepisów, rejestracja w jakiejś takiej raju podatkowym, jakim jest Królestwo Niderlandów.
No dobrze, panie pośle, ale to jest kwestia ustawy medialnej, która wczoraj ostatecznie została przyjęta, natomiast wcześniej spore emocje związane z reasumpcją głosowania. Pan tak spokojnie mówi o tym, co wczoraj działo się w Sejmie. To pana zdaniem to tylko medialne komentarze mówiące właśnie o tym gwałcie demokracji, czarnym dniu dla polskiego parlamentaryzmu, a tak właściwie w Sejmie nic się wielkiego nie zadziało?
Zachęcam wszystkich, żeby w internecie zobaczyli, jak wyglądało wczorajsze posiedzenie Sejmu i patrząc się od strony pani marszałek, od strony prezydium, po prawej stronie jest Zjednoczona Prawica, która w sposób kulturalny, spokojny przyjmuje ustawy ważne i dobre dla Polski. Po lewej stronie jest stojąca, krzycząca, bucząca, wrzeszcząca opozycja z Platformą Obywatelską i lewicą postkomunistyczną na cele. No i oczywiście te sceny wszystkie. Te sceny będą przechodzić do historii polskiego parlamentaryzmu.
Z całą pewnością wczorajszy dzień, panie pośle, przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu. Pan również głosował za reasumpcją głosowania, za powtórnym głosowaniem właśnie. Jakie pana zdaniem były przesłanki, żeby to głosowanie powtórzyć? Bo myślę, że wyborcy na Opolszczyźnie mają prawo wiedzieć.
Były przesłanki dwie, tak jak pani marszałek mówiła, nieprecyzyjna informacja dla posłów w kontekście tego głosowania. Chodzi o datę oczywiście ewentualnego przesunięcia posiedzenia Sejmu. Z drugiej strony wniosek samych posłów, którzy się pomylili. No, reasumpcja głosowania zgodnie z regulaminem Sejmu nie jest niczym nadzwyczajnym. Zdarza się wielokrotnie.
No tak, ale zgodnie z regulaminem Sejmu do reasumpcji może dojść wtedy, kiedy wynik budzi uzasadnione wątpliwości, a może się dokonać na przykład wtedy, kiedy są na przykład problemy techniczne związane z głosowaniem, a tych wczoraj zdaje się nie było.
Pani redaktor, wszystkie kwestie dotyczące reasumpcji głosowania wyjaśniła pani marszałek Elżbieta Witek, 5 opinii prawnych, spokojna rozmowa z Konwentem Seniorów. Sprawa jest dla mnie zamknięta, jestem. Pani marszałek Elżbieta Witek odpowiada za prowadzenie obrad Izby, robi to w sposób profesjonalny, rzeczowy. Z drugiej strony ma wrzeszczącą Platformę Obywatelską, tupiącą, skandalicznie obrażającą posłów Zjednoczonej Prawicy. No takie mamy rzeczywiście obrazki w Sejmie, ale mam nadzieję, że te wszystkie inwektywy, które które usłyszeli i posłowie Pawła Kukiza, i posłowie Zjednoczonej Prawicy, i posłowie Konfederacji, nie pójdą w zapomnienie i Polacy zobaczą, kto chce pracować, a kto chce wrzeszczeć i być takim, no, takim przeszkadzaczem w realizacji ważnych dla Polski spraw.
Ustawa medialna będzie miała swój ciąg dalszy, teraz trafia do Senatu. Panie pośle, a chciałam zapytać o kwestię koalicyjną. Czy nadal mamy do czynienia ze Zjednoczoną Prawicą, czy po tym jak Jarosław Gowin został wyrzucony z rządu i Porozumienie odeszło z koalicji, mamy po prostu do czynienia z koalicją PiSu i Solidarnej Polski?
No w tej chwili mamy do czynienia z koalicją Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. No to jest oczywiste. Natomiast sytuacja jest rzeczywiście nowa, ale ona będzie, jak przypuszczam, przedmiotem rozmów na najwyższym szczeblu pomiędzy panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, liderem całego obozu patriotycznego, oraz panem ministrem Zbigniewem Ziobro, szefem partii, którą mam zaszczyt w polskim Sejmie reprezentować. Dla nas kwestie takie jak suwerenność Polski, jak bardzo twarde ułożenie relacji z Unią Europejską po to, żeby nie pozwolić unijnym eurokratom wchodzić Polsce na głowę i ingerować w polskie sprawy. To są kwestie fundamentalne.
No właśnie,
szkoda,
panie pośle, a co tak naprawdę to wyrzucenie Jarosława Gowina i wyjście z koalicji przez Porozumienie oznacza dla Solidarnej Polski? Czujecie się pewniej w tej koalicji? Czujecie, że to wy teraz stawiacie PiS-owi warunki?
Panie redaktor, ja nie jestem nadzwyczaj szczęśliwy z tego, że Zjednoczona Prawica jako projekt, który od kilku lat był przez kilka wyborów najlepszą formą wygrywania wyborów z opozycją, z Platformą Obywatelską, niejako przechodzi do historii. Jestem przekonany, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. No, to eskalowanie oczywiście ostatnich napięć pomiędzy Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością, no, nie służyło debacie i realizacji wspólnego programu koalicyjnego.
Ale tak czy inaczej uważa pan, że źle się stało, że Zjednoczona Prawica została okrojona i tak jak sam pan powiedział, w takim kształcie przeszła już do historii?
No tak jak powiedziałem, no ja przyjmuję fakty takie, jakie są, takie były decyzje Prawa i Sprawiedliwości pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Przecież wszyscy widzieliśmy te napięcia w obszarze dyskusji o podatkach, do niezgoda Porozumienia na kwestie dotyczące Lex TVN i kilka innych elementów. My jako Solidarna Polska nie byliśmy i nigdy nie byliśmy zainteresowani, żeby takie napięcia z Prawem i Sprawiedliwością tworzyć, tylko zawsze byliśmy zainteresowani tym, żeby dobrze rządzić.
No jak, panie pośle, ale chyba nie chce mi pan powiedzieć, że nie ma pomiędzy Solidarną Polską a PiS-em różnicy zdań.
My jako, można powiedzieć, taki przedstawiciel konserwatywnej prawicy w obozie Zjednoczonej Prawicy, tak jak powiedziałem, dla nas wartością jest przede wszystkim suwerenność Rzeczypospolitej, dla nas wartością jest obrona suwerenności również energetycznej. No i proszę zauważyć, oczywiście te różnice znać, ale różniliśmy się zawsze pięknie w obszarze polityki energetycznej, czy w kwestii podejścia do chociażby
reformy. No nie wiem, panie
sądownictwa.
Pośle, czy różniliście się tak pięknie w kwestii chociażby Funduszu Odbudowy, gdzie eskalacja konfliktu była spora i nie nazwałabym tego pięknym różnieniem się.
Więc jeżeli spojrzymy na te wypowiedzi, które traktowałem jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy rekomendowałem po pierwsze nie przyjmowanie funduszu odbudowy, ponieważ będziemy uzależnieni całkowicie od pieniędzy z Brukseli i Bruksela nam będzie mówiła to, co mamy robić. No dzisiaj niestety, no, muszę z przykrością stwierdzić, że widzimy wykorzystywanie przez Brukselę swojej pozycji. No nadal pieniądze do Polski nie płyną, nadal nie znamy tego czasu, okresu, kiedy te pieniądze trafią, pomimo ratyfikacji. Przecież pamiętają Państwo, że byłem zwolennikiem tego, co dzisiaj robią Węgry, czyli tworzenia własnego polskiego funduszu odbudowy, ponieważ fundusz odbudowy jest niczym innym jak zwykłym kredytem. To nie jest żadna dotacja. To jest kredyt, który trzeba spłacić w ciągu 30 kilku najbliższych lat do roku 2050.
No dobrze, panie pośle, to w kontekście tego wszystkiego, o czym pan mówi, ponawiam swoje pytanie. Czy w związku z tym, że teraz w koalicji mamy PiS i Solidarną Polskę, czy w związku z tym Solidarna Polska czuje się pewniej i czuje się partnerem, który stawia warunki PiS-owi w kwestiach spornych?
Dla nas najważniejszą kwestią jest w tej chwili dokończenie reformy sądownictwa, bo chcę przypomnieć, że reforma sądownictwa wbrew narracji lewicy, wbrew narracji opozycji, wbrew narracji wielu komentatorów Gazety Wyborczej od 4 lat jest poza Ministerstwem Sprawiedliwości, bo pamiętamy, że ustawy pana ministra Zbigniewa Ziobro zostały 4 lata temu niestety zawetowane. To była ustawa o Sądzie Najwyższej i KRS-ie i potem te ustawy, które dzisiaj są przedmiotem wściekłego ataku TSUE i Komisji Europejskiej, to są ustawy pana prezydenta Andrzeja Dudy i my jesteśmy zwolennikami tego, żeby spojrzeć na ten 4-letni okres i popatrzeć, że ten tak zwany dialog z Brukselą nie powiódł się, ale nie powiódł się przede wszystkim dlatego, że Bruksela nie była zainteresowana żadnym dialogiem, tam była zła wola. Po stronie Polski była dobra wola, po stronie Brukseli była zła wola. Co to oznacza? Oznacza, że wniosek to musi być jasny. Radykalna, twarda reforma sądownictwa na wzór tego, co 4 lata temu proponował Zbigniew Ziobro i ta reforma Zbigniewa Ziobro, która została zatrzymana.
I o to będziecie walczyć z PiS-em, panie pośle, krótko?
My z PiS-em, jak z przyjaciółmi, rozmawiamy i przekonujemy, tak jak przekonaliśmy do ustawy z lutego 2017 roku, która dała miliardy złotych dla programy społeczne. To była autorska ustawa pana ministra Zbigniewa Ziobry w kontekście VAT-u. Tak będziemy przekonywać do pozytywnych rozwiązań dla Polski na najbliższych miesiące. I tutaj my, nasza współpraca w ramach Koalicji Sprawy i Sprawiedliwości jest bardzo dobra. Jestem przekonany, że tą koalicję będziemy rozszerzać o tych ludzi, którzy będą chcieli należeć i do Solidarnej Polski, do Prawa i Sprawiedliwości.
A jak będzie, to przyszłość pokaże. Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, był naszym telefonicznym gościem. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, życzę miłego dnia.